Więc pozwólcie, że ja przywitam Was serdecznie w zborze w Nowej Hucie i wierzę, że Bóg dotyka Waszego serca i Pan Was będzie błogosławił. Już Was błogosławi, już nas błogosławi. Tak myślę sobie i tak jest to dziś w moim sercu. Czy jestem Bogu wdzięczny? Wdzięczny za to, że dane mi było to, że dzisiaj mogłem się rano obudzić, rano wstać, nie wiem, oporządzić się i przyjść na to nabożeństwo. Czy jestem Bogu wdzięczny, czy traktuję to jako coś takiego zwyczajnego, normalnego, takiego, no nie wiem, może mi się należy. Jakoś tak ostatnio mocno sobie to uświadamiam, że to nie jest takie oczywiste i takie bez znaczenia. Nie wiem, czy wy macie też to, czy odkrywacie tą naszą cielesną, naszą człowieczą naturę, że my tak bardzo skupiamy się na potrzebach, na to, czego nam jeszcze nie dostaje, czego nam jeszcze brakuje. Zwłaszcza, gdy myślimy o Bogu, to myślimy jako o źródle tych wszystkich rzeczy, których nam jeszcze brakuje, które jeszcze potrzebujemy, które ewentualnie by nam się, są nam konieczne, a niektóre by się mogły też przydać. I w tym myśleniu o tym właśnie w kategoriach potrzeb, patrzenie na Boga, możemy zapomnieć o czymś, co jest naprawdę super ważne i fundamentalne, że każdy dzień jest dniem Bożej łaski dla nas. Wiecie, to jest naprawdę wielki dar od Boga, że ktoś mógł wstać i rano ubrać się i o własnych siłach na przykład przyjść na nabożeństwo, że nie potrzebujesz niczej pomocy, niczego wsparcia. Mogę myśleć, że to jest takie zwyczajne, oczywiste. Nie, to nie jest takie zwyczajne, oczywiste. Jest to powód do tego, by Bogu dziękować. Albo to, że otwieram lodówkę i w tej lodówce mam pierwszą półkę zapełnioną i drugą, jeszcze mam w zamrażalniku rzeczy zamrożone. Wiecie, to też nie jest takie oczywiste, bo jak wiecie, dobrze są, siostry są bracia, którzy nie tylko, że lodówki nie mają, ale gdyby nawet mieli, to w tej lodówce nic nie mają. I to jest właśnie bardzo ważne, abyśmy mieli taką równowagę w naszym życiu. Nie tylko patrzyli na Boga od strony potrzeb naszych, potrzeb dnia dzisiejszego czy potrzeb dnia jutrzejszego, ale żebyśmy na Boga patrzyli też od strony wdzięczności za każdy krok, za każdą chwilę, za każdy dzień, za wszystko, co nam daje. To tak Bóg jakoś działa w naszych sercach, dotyka naszych serc i woła, nawołuje przez Ducha Świętego, nawołuje przez swoje słowo. Bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny za wszystko, za zwyczajny dzień, za zwyczajne rzeczy. Bądź wdzięczny. A wtedy będziesz mógł dopiero mojej łaski doświadczyć, zobaczyć więcej mojej łaski, zobaczyć też więcej błogosławieństwa. Bogu należy się z naszej strony wdzięczność, po prostu. To nie jest nic wielkiego, to nie jest nic nadzwyczajnego. Bym powiedział, że jest to raczej grzech zaniedbania, kiedy tego nie robimy. Jest to w pewnym sensie jakaś wina po naszej stronie, kiedy zapominamy o tym, żeby Bogu dziękować za każdą chwilę, za każdy krok. Sam nawet nie wiem, ile lat w moim chrześcijaństwie musiało minąć, abym się nauczył tego, czy uczył się tego, ciągle się tego uczę, że tak naprawdę jestem tak bardzo od Boga zależny w moim życiu, że nie jestem w stanie żyć bez Niego. Nie jestem w stanie żyć bez Niego, nie jestem w stanie funkcjonować bez Niego. A gdybym musiał bez Niego żyć i funkcjonować, to byłbym chyba głęboko nieszczęśliwym człowiekiem. Może jakoś bym żył na tym świecie, bo żyją ludzie bez Boga na tym świecie. Może jakoś bym żył, ale byłbym głęboko nieszczęśliwy, bo nie wiedziałbym po prostu dokąd idę, nie wiedziałbym jak mam żyć. A tak to w każdej najdrobniejszej sprawie mogę się do Niego zwrócić. W każdej najdrobniejszej sprawie. Jak mówię, nie wiem, ile lat musi upłynąć, żeby człowiek właśnie takiego nabrał myślenia i takich nawyków nabrał w swoim życiu. Że oto dzień się rozpoczyna i dziękuję Bogu, że oczy otworzyłem. Ruszam nogą, ruszam. Halleluja, cieszę się, że ruszam. Że jestem zdrowy, wstaję i mogę wstać. I mogę po prostu zrobić to, co jest przede mną w tym dniu do zrobienia. Drodzy, a wtedy też i łatwiej, myślę, tak nawiązać taki kontakt, taką relację z Bogiem, żeby też i potrzeby nasze móc Bogu przynieść. Bo to też nie jest nic niebiblijnego, bo Boże Słowo nam mówi o tym, że i potrzeby mamy naszym Bogu przynosić nasze, prosić Go o to. Ale to musi być taki zdrowy balans, zdrowa równowaga. To musi być równo, 50/50, albo jeżeli tak mogę określić. I wdzięczność jako postawa naszego serca i ewentualnie też nasze potrzeby i prośby, które do Boga zanosimy. I wtedy mamy, nazwijmy to normalne życie chrześcijańskie, normalne zrozumienie osoby Boga. Nie patrzymy na Niego jak na pogotowie ratunkowe, czy na jak w cudzysłowie Mikołaja, który nas obdarza prezentami, ale też głęboko i naprawdę szczerze doceniamy to, kim jest i co dla nas uczynił. To jest fundament wyjściowy, kiedy głęboko, z całego serca doceniamy to, kim jest, co dla nas uczynił i to, że dzięki Niemu żyjemy, a przede wszystkim to, że dzięki Niemu mamy zbawienie. Drodzy, słowo, które dzisiaj chcę się z Wami dzielić, to jest list do Rzymian, rozdział 8. Głównie chcę czytać werset 18. List do Rzymian, rozdział 8, werset 18 będzie takim podstawowym wersetem. Przeczytam go, a później przeczytam też i kontekst. Strona 1216. 8:18. Apostoł Paweł, natchniony Duchem Bożym, Duchem Świętym, tak pisał: albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Pozwólcie, że przeczytam ten werset w kontekście, dlatego że uważam, że ten akurat przerywnik, ten tytuł, który jest tutaj na górze, nie jest zbyt w dobrym miejscu postawiony. Przeczytam od wersetu 14, bo jestem przekonany, że jest to kontynuacja myśli wersetu 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jak sprawdziłem, tłumacze mieli problem troszeczkę oddać ten werset 18, bo w tekście greckim tam jest już takie stwierdzenie: utrapienia teraźniejszego wieku nie są godne chwały, która ma się objawić. Czyli te utrapienia tego wieku są mało warte, można powiedzieć bezwartościowe w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Stąd myślę, że to tłumaczenie jest właściwe, że są mało warte, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. A w drugim liście do Koryntian ten sam apostoł w rozdziale 4, wersecie 17 napisał takie słowa. Rozdział 4, werset 17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Tutaj też przymiotniki użyte w tekście oryginalnym, te przymiotniki szybka i lekka. Albowiem szybka lekkość ucisku. Tak to jest oryginalnie oddane. Albowiem szybka lekkość ucisku przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Szybka i lekka. A tam jest powiedziane, że te uciski teraźniejszego czasu są mało znaczące, mało wartościowe. Muszę powiedzieć, że kiedy rozmyślam nad tym słowem, kiedy rozmyślam nad tymi uciskami teraźniejszego czasu, to tak troszeczkę pytam się Pana Boga, czy Panie Boże, czy to naprawdę jest takie szybkie i takie lekkie i takie małe? Czy naprawdę takie jest? Bo kiedy patrzę moimi oczyma na te uciski, kiedy patrzę z mojej perspektywy na te uciski, to one mi się nie wydają wcale ani lekkie, ani małe, ani szybkie. Wręcz przeciwnie, wydają mi się ciężkie, wydają mi się trudne, wydają mi się wielkimi doświadczeniami. Gdy patrzę moimi oczyma, gdy próbuję się utożsamić z braćmi, z siostrami, którzy przez lata chrześcijaństwa, od początku chrześcijaństwa aż do dzisiejszych czasów naprawdę doświadczają poważnych problemów i doświadczeń w związku ze swoją wiarą, to sobie myślę: Panie Boże, to nie jest lekkie, to nie jest takie miłe, to nie jest takie szybkie, jak Ty tutaj, jak to słowo mówi, szybka lekkość ucisku. Wystarczy, Panie, na przykład wziąć taki biuletyn Głos Prześladowanych Chrześcijan, Informator, i przeczytać sobie, i nie chciałbym tutaj czytać wszystkich tych historii, które tu są opisane, to są 4 strony A4, ale tylko wymienię kraje: Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Egipt, Eritrea, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Kolumbia, Laos, Malezja, Nepal, Pakistan, Rosja. To przecież tylko niektóre kraje. Ta lista mogłaby być o wiele dłuższa, o wiele dziś. I to XXI wiek, wydawałoby się ponad 2000 lat od Chrystusa, 2000 lat od Chrystusa. A wystarczy spojrzeć na historię chrześcijaństwa, historię Kościoła. Najpierw ogromna opozycja i prześladowanie ze strony hierarchii religijnej żydowskiej w Jerozolimie. Później potworne prześladowania przez kolejnych cesarzy rzymskich. I to nie jednego, ale wielu cesarzy rzymskich. Później, drodzy, opozycja czy prześladowanie ze strony Kościoła rzymskiego w okresie reformacji czy w okresie wszystkich takich ożywczych ruchów religijnych wewnątrz. Przecież to jest przerażające historie. Moglibyśmy czytać, moglibyśmy dowiadywać się, w jaki sposób tłumiono wszelkie ruchy takie przebudzeniowe w ramach po prostu instytucji Kościoła rzymskiego. Władze komunistyczne. W byłym ZSR Rumunia. Co przechodzili, przeżywali nasi bracia, a w końcu inne religie, jak islam i hinduizm. I pomyślmy sobie chociażby taki przykład z dzisiaj, przykład, że z jednego ze zborów pod Seulem w Korei grupa misjonarzy, młodych ludzi z wykształceniem medycznym pojechała do Afganistanu, 23 osoby, by tam pomagać dzieciom i pomagać ludziom w prawdziwej potrzebie. I została uprowadzona przez talibów, przez oddziały talibów. Dwie osoby zostały zamordowane w jakimś przeciągu krótkiego czasu, a reszta tej grupy już od, nie wiem, chyba dwóch czy iluś tygodni jest, podejrzewam, w ogromnym stresie i w dramatycznych warunkach przetrzymywana po to, by talibowie uzyskali swoje cele. Ludzie, można powiedzieć, z bardzo takiej cywilizowanej kultury, bo Korea należy do krajów wysoko rozwiniętych. A dzisiaj muszą ci bracia, głównie siostry, bo to są młode dziewczyny, 20-letnie, 20-paroletnie, w ciągłym stresie zagrożenia życia, w jakichś, nazwijmy to, bardzo potwornych warunkach, trzymani i nie wiadomo faktycznie, co się z nimi stanie, czy nie skończy się, że podzielą los tego pastora, który był z nimi, i innego brata, którzy zostali rozstrzelani. A więc, czy to są lekkie, chwilowe, tak jak tutaj słowo mówi, uciski, co przeżywają rodzice? Też podejrzewam chrześcijanie albo jakaś część chrześcijan, którzy, nie wiem, w tym zborze klęczą od rana do wieczora i modlą się, aby ich dzieci, ich córki mogły szczęśliwie i bezpiecznie wrócić do domu. Nie chciałbym być w takiej sytuacji jako rodzic, jako ojciec. Czy ktoś z was chciałby być? I by mógłby pani powiedzieć: panie, to jest taki lekki, chwilowy, przemijający ucisk. Nie, z mojej perspektywy to jest jakiś bardzo ciężki ucisk, coś wielkie doświadczenie. Albo spójrzmy, może wiecie, i gdy o tym mówimy, to ja rozumiem tak, że nam się jest bardzo trudno utożsamić. Wiecie dlaczego? Bo my nie doświadczamy czegoś takiego, my nie przeżywamy. Dla nas jest to ciągle pewna teoria, ale sama ta teoria wywołuje u nas, nazwijmy to, taki dreszczyk. Myślimy, że to naprawdę musi być trudne. A co dopiero, gdybyśmy byli w ogniu, gdybyśmy byli w środku, gdybyśmy byli, nie wiem, gdzieś rzuceni w krajach azjatyckich i tam musieli się zgromadzać dzisiaj i nie wiemy, czy za chwilę nie wkroczą jacyś bojówkarze i nie aresztują kilkoro z nas, nie rozbiją nam zgromadzenia, a kogoś nie poranią i nie wiadomo, jaki będzie finał. To są uciski realne dnia dzisiejszego, w XXI wieku, tylko doświadczają nasi siostry i nasi bracia. Chrześcijaństwo nie tylko jest w krajach w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Chrześcijaństwo jest w Afryce, gdzie podobne rzeczy mają miejsce. Chrześcijaństwo rozwija się bardzo silno w Azji całej i tam napotyka na bardzo realny, bardzo silny, bardzo mocny sprzeciw. I to są te uciski dnia codziennego. Albo coś bliższego, na przykład choroba. Przecież apostoł Paweł mówi uciska teraźniejszego wieku. Czy to jest ucisk teraźniejszego wieku? Teraźniejszego wieku, dlatego że to nie jest ucisk wieku, który był przed, ani wieku, który będzie po. Dlatego, że choroba jako taka jest skutkiem upadku w Edenie i skończy się w momencie, kiedy skończy się ta era, ten wiek. To jest ucisk teraźniejszego wieku. Wiecie, i może powiedzieć tak, mi jest łatwo o tym mówić, bo gdy miałem wczoraj ochotę pojechać sobie na rowerze i nie wiem, pooglądać Nową Hutę z perspektywy roweru, to po prostu sobie siadłem na rower i pojechałem na tym rowerze i byłem szczęśliwy. Dziękuję Bogu, że mogę jechać, że mogę kręcić. Jestem szczęśliwy. Oddycham, oglądam, jestem szczęśliwy. A co by było na przykład, gdybym po prostu nie mógł wstać z łóżka, nie mógł się ruszyć, musiałbym być przykuty. Gdy jestem chory na grypę, to jestem nie dlatego nieszczęśliwy, że po prostu mnie ta choroba boli, tylko dlatego, że po dwóch dniach ja już nie mogę w łóżku wytrzymać, mam dosyć. Nie chcę tego łóżka ani minuty, ani godziny więcej. To jest dla mnie ucisk po prostu w tym momencie. Pomyślmy sobie na przykład, tak pomyślałem o bracie Marianie. Bracie Marianie, co by było, gdybyś nigdy już w życiu nie mógł pójść w góry? Nigdy w życiu nie mógłbyś wejść na ten, nie wiem, kolejny raz, 10. czy 20. raz, wejść na jakiś szczyt, i, ale musiałbyś sobie najwyżej na zdjęciach albo, nie wiem, tak jak kiedyś mówiłeś, na National Geographic pooglądać ewentualnie. Co to za przyjemność? To tak jak patrzeć na jedzenie, ale nie móc zjeść, jak mieć jedzenie za szybą. Co z tego, że za szybą ono pięknie wygląda? Możemy szybę popatrzeć, polizać szybę i co z tego? Co z tego? Ono jest po prostu tylko takie, wiecie, tam gdzieś nierzeczywiste, niby rzeczywiste, a nierzeczywiste. Mogę ci tak, no łatwo mi mówić o tym, że to jest nieznaczny, chwilowy ucisk, bo faktycznie nic mi nie dolega. Jak mi coś dolega, to są tak drobne rzeczy, nawet szkoda o tym wspominać. Ale ci, którzy faktycznie są przywiązani do łóżka, ci faktycznie, którzy są w poważnych kłopotach, w poważnych problemach, jak oni muszą na to patrzeć, jak oni muszą to przeżywać, jak oni muszą się zmagać z tą rzeczywistością, w której im przyszło funkcjonować, im przyszło żyć. Mówię, Panie Boże, czy to jest naprawdę takie chwilowe i czy to, Panie Boże, jest takie nieznaczne? Czy to naprawdę nic nie jest warte? Wracając jeszcze na przykład do tych ludzi, do tych naszych braci i sióstr, którzy przeżywają takie prześladowania, to ja wam muszę powiedzieć, że ja jestem dla nich pełen szacunku i użyję tego słowa pełen podziwu. Dla ich wiary, dla ich wytrwałości. Może niektórzy z nich chwieją się w wierze, może w obliczu jakichś okrutnych, nie wiem, tortur zapierają się Chrystusa, bo i tak może być, ale są tacy, którzy tego nie robią. Muszę to powiedzieć, że jestem dla nich pełen podziwu, szacunku i uznania dla ich wiary. I myślę, że nie wiem, jak każdy z nas, jak ja bym się znalazł w takich okolicznościach i sytuacjach, kiedy o wiele mniejsze problemy już powodują, że my jakoś tak Chrystus, zaczynamy się tego Chrystusa troszeczkę, powiedzmy, wstydzić, nazwijmy to w cudzysłowie. A co dopiero w takim kontekście, w takim piecu, w takim ogniu. Albo na przykład, jak wcześniej wspomniałem o tej lodówce, wiecie, To jest łatwo jest mówić, że to jest nieznaczny, chwilowy ucisk, jeżeli ktoś jest najedzony, nie jest głodny, zawsze może sobie jedzenie kupić. A jedyny głód, jakiego doświadczył, to wtedy, kiedy na przykład post, który sobie założył, był taki typowo cielesny post i to nie był post uzgodniony z Panem, przemodlony. I po, nie wiem, 8-9 godzinach głód zaczął, nie wiem, te komórki, zaczęło mu tam coś zjadać od środka, nie wiem, nadmiar tłuszczu czy czegoś i faktycznie człowiek się wtedy źle czuje. I to jest jedyny głód, jakiego doświadczyliśmy w życiu. Głód w czasie tego cielesnego, niebożego postu nieuzgodnionego z Panem. Ale patrzymy na zegarek, jeszcze godzina, jeszcze dwie, nie no, muszę wytrzymać. Wytrzymam po prostu te 2-3 godziny. I później, wiecie, już nie ma głodu, bo jest, post się skończył i możemy sobie otworzyć lodówkę, nie wiem, możemy sobie przygotować jedzenie, kupić sobie tak naprawdę, co chcemy. A co o braciach, o siostrach, którzy nie dlatego głodują, że poszczą, ale dlatego, że po prostu nie mają jedzenia. Dlatego, że nie mają po prostu co jeść. Wiecie, to jest ucisk, to jest problem, to jest doświadczenie. Słuchajcie, moglibyśmy tak przyglądać się tym uciskom teraźniejszego wieku bez końca. Moglibyśmy je rozpatrywać pod każdym względem. Albo ciężka, niewolnicza praca. Wiecie, praca jest błogosławieństwem i to jest błogosławieństwo, gdy ktoś może pójść do pracy i pracować normalnie, pracować 8 godzin albo 9 godzin. To jest normalne, ale pomyślmy sobie o tych, którzy muszą pracować, a przecież człowiek wykorzystywał człowieka, odkąd ludzkość istnieje. Odkąd ludzkość istnieje, byli ludzie, którzy wykorzystywali innych ludzi. Bogaci wykorzystywali biednych, władcy wykorzystywali, nie wiem, podbite narody, niewolnicze musieli pracować. I to nie pracować tak, jak współczesna cywilizacja to określa tam, powiedzmy, ileś godzin, ale niewolniczy od rana do wieczora, 16 godzin, fizycznie ciężko. Ja kiedyś sobie tak myślałem, że jakbym nie był pastorem, to chyba bym był kierowcą zawodowym. Jeździłbym po prostu po prostu, bo nie wiem, jakoś to lubiłem. Wiecie, ale to zawsze mi się tak wydawało do momentu, kiedy to powiedzmy jeździłem 2-3 godziny dziennie, to myślałem, że a co to 2-3 godziny dziennie. Ale jak zdarzyło mi się, nie wiem, przejechać 16 godzin samochodem, to powiedziałem, nigdy w życiu nie chcę być żadnym kierowcą zawodowym. To jest po prostu potworna, ciężka praca. To jest po prostu naprawdę ogromny psychiczny wysiłek. Nabrałem szacunku do ludzi, którzy jeżdżą tymi po prostu wielkimi samochodami i prowadzą je całe swoje życie. To jest naprawdę ciężka praca. A więc, drodzy, jak powiedziałem, praca jest błogosławieństwem, to ona jest w ramach jakimś po prostu przyzwoitym trybie wykonywana. Ale niewolnicza praca, a takie prace przecież jest coraz więcej i stajemy się niewolnikami dóbr. Niewolnikami rzeczy, które są przed nami postawione i próbujemy za wszelką cenę je osiągnąć, zdobyć. To jest takie niewolnictwo na własne życzenie. Czasami sami się nimi czynimy, albo też i taka jest koniunktura generalnie duchowa, która jest napędzana i ciężko nam się jest po prostu w tym odnaleźć, żeby znaleźć taką równowagę. A więc rozmawiając z Panem o tych utrapieniach teraźniejszego wieku, które według słowa mają małą wartość, nic nie znaczą, są chwilowe i krótkie, zastanawiam się, Panie, z mojej perspektywy, patrząc moimi oczyma na to, będąc zupełnie szczery przed Tobą, mimo tego, że moje życie nie jest jakoś w szczególny sposób uciskane, muszę powiedzieć, że to, Panie, nie jest ani chwilowe. Panie, że to nie jest takie lekkie, że to są trudne doświadczenia. Podziwiam tych ludzi, którzy muszą to zwyciężać, przechodzić, którzy przeżywają to na własnym ciele. Czyli troszeczkę taka jedna myśl, jedna rzecz dodaje mi takiej otuchy, uspokaja mnie. Mianowicie zadałem sobie pytanie, kto to pisze? Czy to pisze teoretyk? Czy to pisze urzędnik, nazwijmy to jakiejś hierarchii kościelnej? Czy to pisze człowiek, któremu niczego nie brakuje, żyje w luksusie, ma wszystkiego pod dostatkiem, jest, nie wiem, jakimś dostojnikiem, dygnitarzem? Kto pisze o tym? Kto o tym mówi? Co stoi za tym człowiekiem, który wypowiada w nim takie słowa? Jakie są jego osobiste doświadczenia? Czy on faktycznie w swoim życiu może zaświadczyć, że tak jest? Czy on ze swojej perspektywy, swojego życia może powiedzieć, tak, tak jest, bo to w moim życiu ma miejsce i tego doświadczam? Wiecie, to też ma ogromne znaczenie, kto o czym mówi. Czy ten człowiek uwiarygadnia, czy jego osoba uwiarygadnia słowa, które wypowiada. Akurat wypowiedział te słowa apostoł Paweł i myślę, że w jego ustach, gdyby je powiedział ustami, to one nie zabrzmiałyby banalnie. W jego ustach akurat te słowa zabrzmiały bardzo wiarygodnie. Wiarygodnie, bo kiedy musi się tłumaczyć ze swojego życia, a wcale nie miał na to ochoty, ale został do tego zmuszony, to w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale wypowiada takie słowa od 23 wersetu i poniżej. Posłuchajcie, znacie to słowo, ale ja chcę w tym momencie przytoczyć. Mówi o sobie. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozum to mówię. Daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedospaniu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie i w nagości. Czy te słowa są uwiarygodnione przez tego człowieka? Kto z nas chciałby w ciągu swojego życia zostać 8 razy wychłostany? Pomyślmy sobie, jak musiały wyglądać plecy tego człowieka, który został 8 razy w ciągu swojej służby wychłostany. I to nie było takie karcenie, jak my czasami próbujemy, wiecie, uderzyć czy pogłaskać, sami nie wiemy co, po prostu co w tym czasie robimy. Ale po prostu to były naprawdę kary wymierzone z premedytacją, wymierzone po prostu, żeby jak najbardziej bolało. I naprawdę jego ciało musiało być, jego plecy musiały być pełne blizn. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To były, został wychłostany, wrzucony do więzienia. Czy myślicie, że tam przyszedł, pani pielęgniarka przyszła i opatrywała mu te rany? Kto się przejmował tym? Wychłostali, wrzucili do więzienia, zamknęli, niech tam siedzi. Często byłem w więzieniach. A nie, to nie tylko tak, że został tam raz aresztowany, spędził tam 2 lata, później kolejne 2 lata. Wielokrotnie w różnych miejscach, kiedy głosił Ewangelię, przychodzili, nie wiem, urzędnicy, nie wiem, ludzie, którzy pilnowali porządku, do więzienia go wtrącali. Raz byłem ukamienowany. To nie gra w komputerze. Ludzie naznosili kamieni i dotąd rzucali do niego, aż nie stwierdzili, że umarł, że nie żyje, że nie rusza. Tak jak kamienie leciały w głowę, w ciało, w ten. To był rodzaj wykonania egzekucji. Zakamienować na śmierć. To przeżył, tego doświadczył. Niebezpieczeństwa śmierci bez przerwy. Wiecie, jaki jest stres związany? Gdy ktoś na przykład, mu się coś dzieje w organizmie, odkrywa, że organizm mu nie funkcjonuje dobrze, jaki to jest stres dla człowieka, kiedy wydaje mu się, że jest chory. A on pisze, że całe jego życie to było niebezpieczeństwo śmierci w podróży. Nie podróżował sobie własnym prywatnym samolotem odrzutowym czy jakimś tam innym z pełnym wyposażeniem. Przemierzał tę Macedonię, Grecję, Turcję dzisiejszą na piechotę. I chodźcie w tym spiekocie, w tym po prostu upale dnia. Tam pochodzić trochę wystarczy. I co chwilę czyhali na niego i różni ludzie, i czyhali na niego i przeciwnicy. To były jego doświadczenia życia. A więc jeśli chodzi o trud, jeśli chodzi o znój, jeśli chodzi o uciski tego wieku, to nie wiem, czy można spotkać człowieka, który naprawdę na sobie doświadczył więcej. Ten człowiek to doświadcza. Zadziwia mnie, kiedy mówi, kiedy pisze w natchnieniu Ducha Świętego, kiedy wypowiada te słowa, to jest nieznaczne. To jest chwilowy ucisk. Kiedy mówi, utrapienia teraźniejszego wieku nie mają wartości, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. A więc, co musiał ten człowiek wiedzieć? Co było dane temu człowiekowi przeżyć? Jakie on miał osobiste spotkanie i doświadczenie z Panem, że mógł takie słowa wypowiadać? Wiecie, na ile ta chwała wieczności była mu dana, żeby ją zobaczył? On używa tutaj bardzo ważnego stwierdzenia, albowiem uciski teraźniejszego wieku nic nie znaczy w porównaniu. Nie, że one same sobie nic nie znaczą. Bo kiedy zacznę się im samym przyglądać, to one znaczą i to znaczą bardzo wiele. Kiedy zacznę tylko na nie patrzeć, to powiem, że one są naprawdę wielkie, trudne, ciężkie, jak ludzie, którzy idą za Chrystusem, są w stanie to przechodzić, ale one tylko tracą swoją potęgę, swoją moc w porównaniu. Nie same w sobie. Gdy samym sobie je zostawisz, zaczniesz się im przyglądać i zaczniesz się przyglądać swojemu życiu tylko z perspektywy właśnie tego, co przeżywasz, to powiesz, że to jest ciężkie, że to jest trudne. To będziesz tak myślał, to jest nie do uniesienia, nie do udźwignięcia. Aby tak powiedzieć, jak powiedział apostoł Paweł, musi się zmienić perspektywa patrzenia. Musi być zmieniona perspektywa patrzenia. Musi być patrzenie z perspektywy chwały przyszłości. Tylko tak, tylko w taki sposób można trudne życie ocenić, że to jest chwilowe, krótkie. I że to jest przemijające tylko z innej perspektywy. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej możliwości. Człowiek musi się wzbić w swoim wnętrzu, w podążaniu za Chrystusem gdzieś wyżej. Musi się wzbić gdzieś wyżej i zobaczyć chwałę przyszłości. Można sobie zadać pytanie, zacząć z Panem rozmawiać. Panie, a jaka to jest chwała przyszłości? Przecież ja jestem tak związany z tą doczesnością. Żyję tu na ziemi. To wszystko, co się dzieje na ziemi, dotyka mnie. No ciężko mi jest tak powiedzieć, że to, co się dzieje wokół mnie, w ogóle mnie nie dotyczy. Ani mnie to, jak mówi przysłowie, grzeje, ani mnie to ziemi. Tak nie jest. Przyznaję się szczerze do tego, tak nie jest. To, co się po prostu dzieje wokół mnie, dotyka mnie. Działa na moje emocje, działa na sposób mojego myślenia. Jest dla mnie, porusza w jakiś sposób moje życie. Muszę mieć inną perspektywę. Jaka jest ta chwała przyszłości? Jest takie ulubione, myślę, miejsce Pisma Świętego, Księga Objawienia Jana. Tak przygotowując to kazanie, pomyślałem sobie, że to jest jeden z tekstów, który my bardzo często na pogrzebach czytamy. Wiecie, bo tak pomyślałem sobie, taka perspektywa właśnie pogrzebu. To jest takie miejsce, gdy człowiek ma taką zadumę, widzi znikomość, widzi przemijanie, widzi nieszczęście, bo widzi śmierć, widzi rodzinę, która jest obciążona bólem, bo trudno powiedzieć, żeby nie była, jest obciążona bólem, doświadczeniem. I wtedy bardzo często czytamy objawienie Jana, 21 rozdział, kiedy jest opisane nowe niebo, nowa ziemia. I tutaj apostoł Jan mówi tak: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Dali spodziane i oczy wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I wiecie, jeżeli czytamy, że łez już nie będzie, że śmierci już nie będzie, że smutku już nie będzie, że krzyku nie będzie, mozołu nie będzie, słuchajcie, to myślimy, no to jest ta chwała przyszłości. Szczególnie dla tych, którzy, wiecie, przeżywają poważne uciski, doświadczenia, to jeśli tego nie będzie, to oni już będą szczęśliwi, myślą, to jest już raj. Jeśli nie ma łez, nie ma ucisku, nie ma mozołu, nie ma trudu, to cóż więcej nam potrzeba? My nic więcej tak naprawdę nie chcemy. Chcemy tylko, żeby tego już więcej nie było, że nam to wystarczy. Jeżeli ktoś przeżywa naprawdę ucisk, prześladowanie, to mówi, jeśli tego nie będę miał, jeżeli to mi odejdzie, to ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ja też tak patrzyłem na chwałę przyszłości w kategoriach, czego nie będzie. Że chwała przyszłości to czego nie ma. A słuchajcie, to jest tylko wycinek obrazu. Jeżeli tego nie będzie, tych rzeczy nie będzie i faktycznie ich nie będzie, ale to jeszcze nie jest chwała przyszłości. To jest tylko powiedziane, jak nam dobrze będzie, bo tego nie będzie. Ale to jeszcze nie jest chwała przyszłości. To jeszcze nie jest cała chwała, którą tak naprawdę Bóg przygotował dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. Ta chwała przyszłości jest o wiele większa. Ta chwała przyszłości przerasta chyba nasze wszelkie możliwości poznawcze i możliwości zrozumienia. Tak samo jak miłość Chrystusowa przewyższa wszelkie poznanie. Tak jest powiedziane, miłość Chrystusowa przewyższa wszelkie poznanie. Nawet gdy ktoś twierdzi, że to rozumie, to i tak tego nie rozumie do końca. Może rozumie więcej niż ktoś, ale to jego zrozumienie i tak jest jeszcze niewystarczające w porównaniu z tym, jakie to naprawdę jest. Tacy jesteśmy jako ludzie, to poznanie jest cząstkowe i ta cząstka jest u jednych większa, u drugich mniejsza, ale to zawsze będzie cząstka, a nie całość. Tak samo kiedy myślimy, czy kiedy próbujemy myśleć o chwale przyszłości, to możemy tylko w perspektywie widzieć jakiś wycinek tej chwały przyszłości, ale żeby zobaczyć całą chwałę przyszłości, może warto spróbować chociaż większą tą cząstkę zobaczyć. Chwała przyszłości to nie tylko to, czego nie będzie. To nie tylko to, czego nie będzie. Drodzy, kiedy czytamy ten list do Rzymian, jak powiedziałem, specjalnie go przeczytałem w kontekście, tam jest w wersecie 17 użyte to stwierdzenie, na które chcę zwrócić uwagę, jest powiedziane tak, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Ważne słowo, współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, czyli idziemy tą drogą, którą On szedł, jest powiedziane, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zauważmy te słowa, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Chwała przyszłości to nie tylko to, czego nie będzie. To będzie także uwielbienie razem z Chrystusem. Jakie uwielbienie spotkało Chrystusa? My mamy być uwielbieni razem z Nim. Jesteśmy w Nim, mamy razem z Nim być uwielbieni. Wiecie, wszyscy znamy ten fragment, już go nie będę czytał, z listu do Filipian, w drugim rozdziale, werset 9, 11 jest powiedziane tak, że ponieważ Jezus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, Bóg wielce go wywyższył, pamiętacie jak jest dalej, i posadził go ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione w tym wieku oraz przyszłym. I tam jest powiedziane, może lepiej przeczytam, bo jak zaczynamy cytować, się może okazać, że przekręcam i wtedy tracę główny sens, więc przeczytam. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i by wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go ponad wszelkie imiona, obdarzył go imieniem i na to imię zgina się wszelkie kolano na niebie, więc cały świat duchowy, wszyscy aniołowie na ziemi, wszyscy ludzie się zegną pod ziemią, cały świat demonów duchowych. Więc we wszystkich sferach zgina się przed nim, zejdzie się przed nim wszelkie kolano. Bóg wielce go wywyższył, wielce go, tak jak list do Rzymian mówił, został uwielbiony w Chrystusie. I ostatnio znów, kiedy czytałem fragment z Księgi Objawienia Jana, na początku z rozdziału pierwszego, kiedy jest właśnie pokazany, uwielbiony Chrystus Janowi. Kiedy apostoł Jan widzi tego Chrystusa, który został posadzony, który został wywyższony, który został uwielbiony. Ten obraz jest następujący. I obróciłem się, to jest pierwszy rozdział, werset 12 poniżej, posłuchajcie. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Wiecie, pomyślałem tak, czytając ten fragment. Tutaj widzimy Jezusa, który jest uwielbiony, wywyższony. Tu widzimy Króla i Pana Wszechświata. Pierwsza myśl, jaka tak się zrodziła w moim sercu, jak na Pana Wszechświata, to Jezus jest bardzo skromnie ubrany. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, są tylko 2 elementy opisujące jego ubiór. On jest ubrany w szatę do stóp długą, to jest pierwsza rzecz, i jest przepasany przez pierś złotym pasem. A więc ubrany jest jakąś długą szatę i ma przepasany pierś, tutaj jest przepasany złotym pasem. I to wszystko, jeśli chodzi o opis jego odzienia, jego stroju. Pomyślałem sobie tak, no to jest zupełne zaprzeczenie współczesnego świata. Bo w współczesnym świecie cała chwała i splendor człowieka to jest w tym, co on ma na sobie, w tym, co posiada. Jak jest, nazwijmy to, co mówi, ogadżetowany. To stanowi o pewnym prestiżu, pewnym splendorze danego człowieka. To jest kompletnie zaprzeczenie tego wzorca, który jest wzorcem obowiązującym w tym świecie. Akurat kiedy jest pokazana chwała i majestat Jezusa, to nie jest zwrócone uwagę na to wcale, jakim limuzyną Jezus przyjechał. To wcale nie ma z tym znaczenia. W co jest ubrany, to nie ma żadnego znaczenia. To są dodatki. Tak naprawdę ten majestat i ta chwała jest w nim. To on jest opisany. To nie to, w co jest ubrany, co posiada, jaki posiada zakres władzy, kompetencji, jaką ma świtę. Jest on opisany. I on jest pokazany jako ktoś, kto jest pełen majestatu, pełen chwały. Są pokazane jego włosy, które już wskazują na coś wyjątkowego. Są pokazane jego oczy, które lśnią. Są pokazane jego usta. Jest pokazana jego twarz. Jest pokazany on. Jego nogi są pokazane. To, co widać. Ręce. To jest pokazane. Gwiazdy trzyma w rękach. Jest on pokazany, bo chwała jest w nim. On jest pełen chwały, nie rzeczy czynią go wielkim, nie to, co posiada, czyni go wielkim, tylko on jest wielki, sam sobie, to jest jego chwała. To jest ta chwała, która to wywyższenie, to uwielbienie, ono jest w nim. Po prostu Jezus jest potężny, Jezus jest pełen majestatu, Jezus jest pełen chwały, niezależnie od tego, w co jest ubrany i jak jest ubrany, on zawsze będzie królem wszechświata. Zawsze będzie królem wszechświata i każdy, kto się z nim zetknie, kto go zobaczy, będzie wiedział, że stoi przed królem wszechświata, przed Panem wszechrzeczy. I to jest po prostu największe w tym opisie, to jest najpiękniejsze w tym opisie. On sam, to jest jego chwała, która jest w nim, on jest pełen chwały. On jest pełen majestatu i wielkości. Jak powiedziałem, niezależnie od tego, co mu towarzyszy, kto mu towarzyszy, ile tego wojska mu towarzyszy, on zawsze taki jest. To jest wywyższenie, to jest uwielbienie naszego Pana. Ale jest powiedziane, że abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. A kim my jesteśmy jako Kościół, jako Boże dzieci, kim my jesteśmy? Kim nas nazywa Pismo Święte? Jesteśmy oblubienicą. My staniemy obok męża. My jesteśmy Kościołem. A przyszło wam kiedyś na myśl, że jesteśmy królową? A to jest król, a my jako oblubienica? Jest to pewien obraz. Ja nie chcę tutaj teologii uprawiać, jest to pewien obraz. Staniemy obok niego jako królowa? A wiecie, że w liście do Koryntian jest powiedziane, że mąż jest odbiciem chwały Chrystusa, a żona jest odbiciem chwały. Żona jest odbiciem chwały męża. Słuchajcie, ta chwała, która jest w Chrystusie, ta chwała, która jest w Nim, którą On posiada, ta chwała spłynie na Jego oblubienicę. Ta chwała będzie spływać na Jego oblubienicę. Ta chwała będzie przechodzić na Jego oblubienicę. To Kościół jest powołany, aby razem z Nim współpanować, współkrólować, aby być obdarzony tym, czym Jezus został obdarzony. Współdziedziczymy z Nim. On zawsze będzie pierwszy. Pamiętajcie, On zawsze będzie pierwszy. Nigdy nie nastąpi tutaj żadna zmiana. On zawsze będzie Panem i Królem. Ale Jego Kościół podniesiony do godności oblubienicy zostanie, ta chwała zostanie też okryty tą chwałą, tym splendorem, tym majestatem, który jest w Chrystusie. I myślę, że kiedy apostoł Paweł, dane mu to było zrozumieć, dane mu to było zobaczyć, kiedy w jakiś sposób widział chwałę Chrystusa i pomyślał, że ta chwała stanie się także udziałem ludzi wierzących, przejdzie na nich, pomyślał sobie w tym kontekście, w tym porównaniu, że uciski doświadczenia teraźniejszego wieku w tym kontekście naprawdę znaczą niewiele. Chociaż z mojej perspektywy i z mojej oceny, kiedy patrzę tylko na nie, znaczą bardzo wiele. Ale patrząc z tamtej strony, przez pryzmat chwały wieczności, one stają się coraz mniejsze. I podsumowując moje kazanie, siostry, bracia, nie wiem, taką modlitwę mam i takie życzenie, abym umiał patrzeć na życie z innej perspektywy. Abyśmy umieli patrzeć na życie z innej perspektywy. Zadałem sobie pytanie, skąd ludzie biorą tyle siły, żeby iść za Chrystusem? Skąd apostoł Paweł miał tyle siły, żeby iść za Chrystusem, żeby mu tak służyć? Że w którymś momencie, którego już który raz aresztowali, któryś raz wychłostali, powiedział, Panie Boże, ja biorę urlop. Ja biorę urlop i jadę się regenerować. Na rok, na dwa zrobię sobie przerwę. A powiedział, Panie Boże, dzięki Ci, że uznałeś mnie godnego tego, że mnie wychłostali. Bo on miał właśnie tą perspektywę, o której mówię. Miał inną perspektywę patrzenia na życie. Miał inną perspektywę. Bóg mu ją dał. I to, co my jako chrześcijanie dzisiaj, dzieci Boże, jako dzisiaj potrzebujemy, to mieć tą nową perspektywę patrzenia na życie. Umieć to zobaczyć z perspektywy tej chwały przyszłości. I to jest moją modlitwą, abym się tak mógł modlić o to, abym żyjąc tutaj, nie miał ani chwili, kiedy narzekam. Nie miał ani chwili, kiedy utyskuję, ale umieć mieć taką równowagę, że jestem Bogu wdzięczny za każdą chwilę, za każdy dzień. Za każdą rzecz, którą mi daje. A wiem, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy z Jego oczami popatrzę na moje życie. I do siostry, bracia, chciałbym was do tego zachęcić, do takiej modlitwy, żebyśmy wstali i do Pana zawołali. Panie, daj mi nowe patrzenie na moje przeżycia, na moje doświadczenia, na moje życie. Daj mi nowe przeżycia, Panie. Hallelujah.